Witam was, drodzy bracia, siostry. Dzisiaj po raz ostatni chciałbym jeszcze razem z wami czytać z listu do Galacjan kilka wierszy. Może zauważyliście, że w niedzielę obogacił ten program Sławoj właśnie tymi kilku wierszami, które czytał z szóstego rozdziału listu do Galacjan i mówił o tej regule, o tym prawidle, co siejesz, to będziesz żnął. Tylko może wspomnę, dlatego że to ma bardzo szerokie i bardzo wielkie znaczenie w tym duchowym, ale też i w tym naszym codziennym życiu, że jeżeli siejemy coś dobrego, to zbierzemy dobre, jeżeli siejemy coś negatywnego, tak musimy oczekiwać, że ten zbiór będzie też negatywny. To drugie, co brat Sławoj tutaj podkreślał, było, że Pan Jezus mówi o nasobku tego zbioru. Czyli bardzo zależy na tym, co siejemy, dlatego że ten zbiór będzie później jeszcze większy niż ten zasiew. A też jeszcze to trzecie takie prawidło, że pomiędzy zasiewem a zbiorem zawsze ubiegnie jakiś czas. I tak się nam może wydawać, że się nic nie dzieje, że pomimo tego, że sobie pozwolę na coś, że nic się nie dzieje, ale wiedzmy, że pomiędzy zasiewem i zbiorem. A bardzo smutne jest, kiedy dzieci muszą zbierać po swoich rodzicach coś, co nie jest pozytywne, z czym muszą borykać się, dlatego że ten zbiór może się opóźnić w ten sposób. To były te wiersze z szóstego rozdziału, a później dalej apostoł Paweł od 12 wiersza tego samego rozdziału pisze następujące wiersze. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowanie dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Pomianowałem ten dzisiejszy odcinek takim pytaniem, czym się chcemy chlubić? Chcemy się chlubić tym, co jest widoczne na zewnątrz, albo tym, co jest w sercu, co jest z Ducha Bożego? Czy sens chrześcijańskiej wiary jest sprawą zewnętrzną, albo sprawą wewnętrzną? W Kościele widzimy wiele tych zewnętrznych ceremonii, które w rzeczywistości nie są tymi prawymi, duchowymi rzeczami. Nie idzie o to, co widzimy na zewnątrz, ale idzie o to, z jakim nastawieniem nasze serca przychodzą czy istnieją przed Bogiem. Tutaj możemy głośno śpiewać. Możemy być ładnie ubrani, możemy tu być bardzo regularnie, ale jeżeli nie dotyka to naszego serca, jeżeli nasze serca są napełnione nienawiścią, gorzkością, jeżeli nasze serca myślą bardzo egoistycznie tylko na siebie, to te zewnętrzne rzeczy nic nam nie mogą pomóc. A jednak Galacjanie bardzo chcieli podnieść ten zewnętrzny przejaw albo zewnętrzny znak tej swojej identyty, nie chrześcijańskiej, ale żydowskiej, i bardzo uduchownili sprawę obrzeski. postawili ją na poziom zbawienia. A w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale czytamy właśnie, że pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, tam do tej Galacji, zaczęli nauczać, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. I to był ten podstawowy problem, który apostoł Paweł chciał zmienić w tych galackich zborach, dlatego że to stało się wielkim niebezpieczeństwem. Dlaczego tak nauczali? Dlaczego tak wysoko podnieśli tą sprawę, ten znak tego, że są Żydami, że nawet poganów chcieli zmusić do tego, aby i oni podporządkowali się pod tą regułę. Paweł tutaj odkrywa takie dwa motywy. Ten pierwszy, że chcieli zyskać wrażenie, dojem od tej strony cielesnej. Chcieli, żeby było widoczne właśnie to uduchownienie, to chrześcijaństwo, właśnie na podstawie tego zewnętrznego znaku. Obrzeska była darowana narodu izraelskiemu już od Abrahama. I był to znak, że należą do Bożego ludu. Ale oni temu zaczęli przypisywać takie duchowe znaczenie już w tym nowym kościele. Brat Dawid Nowak, nasz przedseda, więcej razy już słyszałem go, jak mówił, jak często mamy trochę zdeformowany obraz albo pojęcie, co to jest Kościół. Kiedy mówi się o zborze, to ludzie, kiedy chcą dowiedzieć się coś o tym zborze, to najczęściej pytają się, no a ile macie członków? Ileście ochrzcili ludzi w ostatnim roku? Ale Kościół, zbór, to jest coś głębszego. Dlatego, że ilość ludzi jeszcze nie wypowiada o stanie duchowym tego zboru. Może być małe ugrupowanie, może być mała społeczność, a może mieć o wiele głębsze relacje z Bogiem, aniżeli ten wielki, duży kościół liczebny. Teraz w niedzielę siostra Dagmar opowiadała świadectwo o tym zborze w Warszawie, gdzie uczęszcza Ingrid. Mały zbór, ale każdą niedzielę dzielą się świadectwami tym, co, jak żyli z Bogiem w trakcie tygodnia. I powiedziała, że połowa zboru, może 10-15 świadectw, jak żyją z Panem, powiedzieli podczas tego nabożeństwa. Tak sobie uświadomiłem właśnie tę wiarę tych pierwszogeneracyjnych ludzi. Tych, którzy tak dużo zmienili w swoim życiu. Z tego świeckiego sposobu myślenia, zachowania się, czynienia albo napełniania swojego wolnego czasu. Tak dużo zmieniło się w ich życiu. Uświadomiłem sobie, że to jest obraz tego Abrahama, który z tego pogańskiego środowiska, z Ur Chaldejskiego, zaczął naśladować albo iść tam, gdzie Bóg go posyłał, i tak wiele zmian w jego życiu nastąpiło. Tyle świadectw mógł mieć Abraham, albo zapisane jest Abraham, jak rozumiał Boży głos i był mu posłuszny. Jak wiele wspaniałych rzeczy możemy z jego żywota się nauczyć. A potem przyszła druga generacja, Izaak. A potem przyszła trzecia generacja, Jakub i Ezaw. I co czytamy właśnie z tej trzeciej generacji? Potrafili kupczyć z duchowymi rzeczami. Potrafili okłamać jeden drugiego, nienawidzieć jeden drugiego. Nienawidzieć tak, że lepiej było, żeby uciec gdzieś indziej, aby w ogóle wyrzeszyć tą sytuację. Czujecie, że coś z tego możemy się uczyć? A później Jakub wraca z powrotem do swojej ziemi, tej obiecanej, tej chananejskiej. Wraca do Ezawa i po drodze walczy właśnie o tą pozycję, aby już nie być tylko oszustem, ale aby być tym Bożym bojownikiem. I dalsze rozdziały mówią o tym, jak Izrael, jak ten Jakub z imieniem Izrael wiele rzeczy zaczyna inaczej pojmować. Dlatego tak bardzo potrzebujemy pewną duchową obnowę. My, którzy już nie jesteśmy tymi pierwszogeneracyjnymi, ale z trzeciej, czwartej czy piątej generacji wierzących ludzi, potrzebujemy właśnie znaleźć tą bliską relację, jaką mają ci pierwszogeneracyjni ludzie. Wrócić do tego abrahamowskiego, rozumieć Bożemu głosu i być Mu posłuszny. Aby nie zaspokoić się, nie zadowolić się tylko na tych zewnętrznych zwyczajach, zasadach, ale mieć to duchowe, mieć to żywe w swoim sercu. Dlatego, że tą obrzeskę w Nowym Testamencie możemy przyrównać do chrztu. Kiedy rozmawiam z tymi, którzy przygotowują się do chrztu, zawsze kładę to pytanie, co jest motywem tego, że chcesz się dać ochrzcić? Chcesz być lepszym chrześcijaninem? Chcesz mniej grzeszyć? Albo chcesz się zbawić tym, że się dasz ochrzcić i staniesz się chrześcijaninem? Wszystko źle. Dlatego, że tak jak ta obrzeska była tym zewnętrznym znakiem czegoś głębszego, wewnętrznego, tak samo ten chrzest jest dowodem albo jest reakcją na to, że przyjąłem Jezusa do swojego serca, że zrodziłem się na nowo. Tą obrzeskę czy ten chrzest może zrobić ktoś z ludzi, ktoś drugi z ludzi, ale znowu zrodzenie, narodzenie się do Bożego Królestwa, zrodzenie się z Ducha nie może zrobić żaden człowiek, żaden drugi człowiek. To jest coś, co przychodzi od Boga. I to jest właśnie ważne, abyśmy chlubili się nie tym, co myśmy zrobili, ale co Bóg zrobił dla nas. Właśnie to cały czas apostoł Paweł podkreśla w tych rozdziałach w listu galackim. Ale to pokuszenie przez całe wieki było zawsze takie, że chcieliśmy tak po trosze, może nie generalnie zaraz z niedzieli na niedzielę, ale tak po trosze chcemy przenieść tą wagę na te zewnętrzne rzeczy jako na piękne, na duchowe, na ważne. A to, co jest wewnątrz, choć jest zabrudzone, potrafimy skryć. Ale inklinujemy do tego, żeby właśnie tymi zewnętrznymi rzeczami udowadniać swój duchowy stan. I kiedy popatrzymy do Księgi Izajasza, 29 rozdział, 13 wiersz, prorok odkrywa ten problem narodu izraelskiego. Izajasz 29, 13. Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak, że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Uwielbiają Boga, czczą Boga ustami, ale serce jest dalekie. Bóg widzi do serca i jest smutny z tego i ustami proroka napomina ten naród izraelski. A Pan Jezus podczas właśnie pewnej rozmowy z faryzeuszami tak właśnie cytuje tego Izajasza, Marek 7, 5 wiersz, kiedy faryzeusze pytają go, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami, to Pan Jezus powiada, dobrze Izajasz prorokował o was, o budnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest dalekie ode mnie. I chodzi właśnie o to nasze serce. Chodzi o to, abyśmy nie chcieli w kościele, w społeczności prowadzić sprzeczki, jakieś tam podstępy, nienawiść, ale żebyśmy naprawdę mogli widzieć jeden w twarzy drugiego, widzieć, że jest tu Bóg, który nas miłuje, który nam wszystkim odpuścił i który chce nas wychowywać do tego, abyśmy byli blisko Niego i byśmy byli z Nim. Ten drugi powód, który apostoł Paweł tutaj mówi, dlaczego właśnie tak niektórzy ci nauczyciele bazerowali na obrzesce, było to, że nie chcieli nieść albo cierpieć prześladowanie dla krzyża Chrystusowego. Chcieli obejść ten krzyż. Krzyż właśnie odkrywa tą naszą ludzką tendencję do tego, aby popełniać grzechy. Krzyż odkrywa to, że żyliśmy pod przekleństwem grzechu, że nie my jesteśmy dobrzy, ale Chrystus jest dobry, dlatego że On wziął przekleństwo nasze, przekleństwo grzechu na siebie i umierał z powodu nas. Apostoł Paweł mówi, że nie będzie się niczym innym chlubił, nie chce się niczym chlubić, jak tylko krzyżem Chrystusowym. Chlubić się krzyżem Chrystusowym znaczy mówić, jestem słaby. Mam wielkie skłonności do tego, aby czynić źle. Potrzebuję nowe i nowe odpuszczenie. Potrzebuję jedynie z usprawiedliwienia Jezusa. Mogę się radować. Mogę na każdy dzień spokojnie iść spać, znowu wstać, aby prosić, Panie, Ty mnie prowadź, Ty bądź ze mną. Zeszłym razem mówiłam, że ta siła, która podnosi nas od tej grzesznej natury, nie jest z nas. Nie jesteśmy w stanie wyskoczyć i zostać w powietrzu, ale możemy wsiąść do balonu, którym ciepłym powietrzem podnosi się, czyli inna siła trzyma nas w powietrzu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę inne przyrównanie tego, że to zbawienie, to życie chrześcijańskie nie jest takie, że Pan Jezus odpuścił nam grzechy i teraz zupełnie jesteśmy zmienieni. Gdybym to przyrównał do kierowcy samochodu, to nie jest to, że Jezus zmienił nasze możliwości, zdolności kierowcy, ale to jest to, że my siądziemy obok, a damy tą kierownicę Panu Jezusowi. I apostoł Paweł mówi, będę się chlubił krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Będę się chlubił tym, że to Jezus prowadzi moje życie, a ja jadę z Nim. Będę zawsze na wszystkich tych miejscach, gdzie bym jechał, gdzie bym potrafił dojechać samochodem, ale ja już nie jeżdżę sam. Jezus kieruje, a ja siedzę obok. I wszystka chwała za bezpieczne dojechanie na każde miejsce należy się Jezusowi, nie mnie. I tego potrzebujemy sobie być świadomi, że to nie my się zmienimy sami w sobie, ale w obecności Jezusa jesteśmy chronieni od tego, aby ta nasza cielesna, grzeszna natura, która jest w stanie tego pewnego napięcia, pewnej walki, dlatego że ciało chce swoje, a duch pragnie po czymś innym. I to napięcie będzie trwać w naszym życiu cały czas. A ten, kto ma większą moc, ten zwycięża. Jeżeli Jezus będzie w naszym życiu przez Ducha Świętego bardzo blisko, będzie u tej kierownicy, to nasze decyzje będą błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Nie można się chlubić z krzyża i z siebie. Albo się będziemy chlubić krzyżem, albo będziemy się chlubić swoimi możliwościami. I apostoł Paweł tutaj mówi, że ta chluba z krzyża powoduje to, że jest martwy dla świata. Jest naturalną sprawą, że chcemy, aby zyskaliśmy jakieś uznanie w świecie, w którym żyjemy. Ale jako chrześcijanie zmieni się to, że będziemy chcieli, aby zyskaliśmy uznanie u Boga. u Boga jako u tego, który stał się naszym Panem. A czy świat nas będzie chwalił, albo czy świat będzie się z nas naśmiewał, czy będzie nas uznawał jako szlachetnymi ludźmi, albo będzie z jakiegoś powodu nas prześladował, to będzie drugorzędną sprawą. To będzie tym, co nie jest tak ważne. I w tym myślę, że apostoł Paweł jest dla nas bardzo, bardzo wspaniałym wzorem. Będąc ukrzyżowany, to znaczy przyjąć to, że dla świata jestem ukrzyżowany, znaczy, że ten świat nie ma na nas tak ważny wpływ jak właśnie Chrystus. I wreszcie jest tam ten 16 wiersz. Pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą. Wszyscy pragniemy mieć w swoim życiu pokój, żyć pod łaską, żyć z tego Bożego miłosierdzia. Ale to może nam się udać tylko wtedy, kiedy właśnie będziemy dotrzymywać te zasady, o których mówi tutaj apostoł Paweł, że to pierwszeństwo będzie miał Jezus, to pierwszeństwo będzie mieć ta duchowa łączność z Jezusem, a dopiero na drugim miejscu będą te zewnętrzne rzeczy. Pokój i miłosierdzie. Co więcej możemy sobie życzyć tutaj na tej ziemi, abyśmy szerzyli wokół siebie, byli nosicielami pokoju, a byli też i tymi, którzy potrafią, umią przejawić miłosierdzie drugim ludziom, niezależnie na tym, czy sobie to zasłużą albo nie. Tego miłosierdzia dzisiaj jest bardzo mało. Są obmówiska, jest sąd, ale przejaw miłosierdzia. Przejaw miłosierdzia, który właśnie wychodzi z tego, że duchem jestem złączony z Bogiem. Wiem, że Bóg jest tym sprawiedliwym sędzią, a ja jestem tym, który żyję z Bożej łaski i rozdaję koło siebie to Boże miłosierdzie. Niechby Bóg pobłogosławił każdego jednego z nas, abyśmy nie chcieli chlubić się tym, co jest ze strony cielesnej, z naszego ciała, ale chlubiliśmy się Chrystusem, który tak wiele rzeczy, tak wiele dobrego dał do naszego żywota. Dał nam rodziny, dał nam zdrowie, dał nam to, że umiemy pracować, umiemy zagospodarować, że nie musimy żyć w jakichś długach, że nie musimy dziedzić po naszych rodzicach długi i jakieś złe stosunki międzyludzkie, gdzie nie ma błogosławieństwa, gdzie są przekleństwa. Jak dobrze jest, że już nasi dziadkowie wypraszali dla nas błogosławieństwo i ono nam towarzyszy. Jak wiele zyskaliśmy, nie dlatego, abyśmy teraz na tym spolegali, ale żebyśmy mogli tymi wszystkimi rzeczami przejawić koło siebie, zasiewać to dobre nasienie, aby później nie tylko my, ale i nasze dzieci, nasze wnuki zyskiwały ten dobry plon. Tak to tyle. Niech Pan pobłogosławi nasze rozmyślanie i naszą wiarę Pana Jezusa.